trzeci rozdział listu do Hebrajczyków, wersety od 1 do 6 będziemy czytali. Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. Tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą cześć od domu ma jego budowniczy. Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu jako sługa na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy. Jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, widzimy wyraźnie, że w pierwszych dwóch rozdziałach tego listu nasza uwaga skierowana jest na Jezusa, na objawienia i odnowienie wszechrzeczy, żeby wskazać znaczenie, potęgę, chwałę i władzę, którą Jezus posiada. I wiecie, początek trzeciego rozdziału przechodzi do klucza całego listu, na wskazanie na Chrystusa, na Jezusa i na urzędy, które On sprawuje w Bożym Kościele, z Bożego postanowienia. I w pierwszym wersecie czytamy słowa bardzo ważne, dlatego bracia święci. I zobaczcie, że jest to skierowane do tych, którzy uwierzyli, zostali odłączeni, żeby ich pouczyć, wskazać, kim jest Chrystus. I wskazać, że Chrystus jest zarówno apostołem, jak i najwyższym kapłanem naszego wyznania, jest arcykapłanem. I cały list do Hebrajczyków pokazuje zmianę kapłaństwa, pokazuje chwałę Chrystusa i pokazuje zmianę przymierza oraz jakie znaczenie ma nowe przymierze dla nas. Ale w tym fragmencie, który czytaliśmy, są dwie ważne osoby. Jest Chrystus i jest Mojżesz. Dwóch ludzi bardzo ważnych dla dwóch przymierz. I ich służba jest opisana bardzo, bardzo podobnie. Obaj mieli doprowadzić do przymierza. I w pierwszej części tego fragmentu musimy na to zwrócić uwagę. Mojżesz, a po nim Jozue, miał wyprowadzić lud Izraela z Egiptu przez pustynię do ziemi obiecanej. A Aaron i jego potomkowie stawiać się za nimi, gdy znajdowali się w drodze. Bardzo podobne zadanie ma Chrystus. Jezus prowadzi swój lud z królestwa ciemności przez pustynię świata, modląc się za niego w trakcie jego wędrówki do niebiańskiego domu. I w dzisiejszym fragmencie są dwa kluczowe słowa. Jedno słowo to jest apostoł. W Biblii Warszawskiej przetłumaczone jako posłaniec, bo dosłowne polskie znaczenie tego wyrazu jest takie. A z drugiej strony jest słowo dom. Jest nawet wyjaśnione, kto jest tym domem. Oba te słowa mocno wiążą się z Panem Jezusem Chrystusem i z Jego posługą. gdzie warto podkreślić, że w Nowym Testamencie jest to jedyne miejsce, kiedy słowo apostoł zostaje wykorzystane konkretnie w stosunku do Jezusa. Innego miejsca nie ma. Ale bardzo często, szczególnie w Ewangeliach, kiedy jest mowa o służbie Jezusa, o Jego ziemskiej posłudze, używany jest czasownik posłać. I ten czasownik Jezus sam wykorzystuje, żeby opisać, co On tutaj robi. Chociażby w Ewangelii Łukasza 4,18 czytamy: Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. W Jana 4,34 Jezus im powiedział: moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Wiecie, gdybyśmy chcieli tego poszukać dalej, to Jezus bardzo często mówił, że Ojciec go posłał, żeby wykonał konkretne zadanie. Kim był apostoł w tamtych czasach? Apostoł był człowiekiem, który był posłany z konkretną misją. Reprezentował danego człowieka, daną instytucję i był tym, który występował w jego imieniu i mógł zawierać wszystkie akty prawne na równi jak ten człowiek. Czyli jakby dzisiaj był prawnik z pełnomocnictwem. Może coś kupić, może sprzedać. I on jakby realizuje wolę tego, który go posłał. I wiecie, dzisiaj z określeniem apostoł są problemy. I ludzie nie do końca potrafią określić, kim ten apostoł jest, co to słowo znaczy. Przeważnie, kiedy używamy słowa apostoł, ja bym proponował, żeby przy tym zostać, jest to użyte w stosunku do tych, którzy zostali wybrani i którzy zostali wysłani przez Pana Jezusa Chrystusa do wykonania swego zadania. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale widzimy, jak Jezus wybiera apostołów. I ciekawe, że załóżmy Paweł w 2 do Koryntian używa określenia apostołowie Jezusa Chrystusa. Jest to ważne określenie, bo z jednej strony widzimy apostołów Jezusa Chrystusa, których On wybrał, On przeznaczył, On wyposażył i On wysłał, żeby oni w Jego autorytecie, w Jego imieniu dokonywali Jego dzieła, głoszenia Ewangelii, ale z drugiej strony widzimy też apostołów zborów. Dajmy na to, problem tutaj leży między innymi w zrozumieniu, kim był Maciej. Czy był apostołem Chrystusa, czy był apostołem Kościoła. Sensem apostolatu jest ten, który wybiera i posyła. Bo tego jesteś posłannikiem. Ale też byli apostołowie zborów, czyli osoby wysłane przez zbory do wypełniania konkretnej misji. Załóżmy w 2 Koryntian 8,23 czytamy: a jeśli chodzi o Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was. Jeśli zaś chodzi o naszych braci, są wysłannikami, jest słowo apostolos, kościołów i chwałą Chrystusa. I jest rzeczą bardzo ważną, wtedy, kiedy w Nowym Testamencie pojawia się słowo apostoł, uzmysłowić sobie, że znaczenie apostoła zależy od tego, kto go posłał, kto go wysłał, kto mu dał pełnomocnictwa, kto go wyposażył, żeby on wypełnił wolę tego, który wysyła. Oraz jaki jest charakter misji, z którą apostoł zostaje wysłany. Apostoł był człowiekiem, który zabierał się do wykonania zadania na mocy autorytetu tego, który go wysłał i w odpowiedni sposób wyposażył. Swoich apostołów, czyli wysłanników, miał Sanhedryn, dajmy na to. Jednym z nich był Saul z Tarsu. Miał pełnomocnictwa, żeby pojechać i w imieniu Sanhedrynu aresztować, karać i przywieźć chociażby z Damaszku ludzi wierzących. I wiecie, dzisiaj jest pewien zamęt, bo nie rozumiemy. Chrystus był apostołem Boga, bo został przez Ojca wysłany do wypełnienia konkretnej misji. Ja bym dzisiaj proponował, żeby słowo apostoł był, kiedy gdzieś mówimy, czy rozmawiamy z kimś, żeby był ograniczony do tych, których Chrystus bezpośrednio wybrał, wyposażył i wysłał. A co do innych, może lepiej rzeczywiście użyć, że to są wysłannicy, misjonarze, posłańce Kościoła, bo wraz z ruchem charyzmatycznym to słowo się mocno zatarło. I dzisiaj dla wielu już nawet nie ma żadnego znaczenia. A kiedy nie zna się znaczenia słowa, że apostoł był ważny nie ze względu na to, kim jest, ale kto go wysłał. I to apostolstwo nabiera znaczenia. Wtedy widzimy to inaczej. I nawet wtedy już nie jest problem z Maciejem, z Barnabą, z innymi, bo widzimy, że to są apostołowie, ludzie, którzy idą z pełnomocnictwem Kościoła, wybrani do tego. Drugie słowo, które tu widzimy, jest słowem ważnym i to słowo to jest dom. I wiecie, dom jest słowem kluczowym. Jest słowem kluczowym i słowem, które wiąże się z apostołem. W tym krótkim fragmencie przeczytanym słowo dom występuje 6 razy. I to słowo dom ma podobnie szerokie znaczenie jak w języku polskim. Może ono oznaczać domowników, rodzinę i budynek. Może też oznaczać dynastię. Tak? Też nawet mówimy czasami dom Tudorów chociażby. I w tym fragmencie raczej nie chodzi o dom budowany fizycznie, tylko o dom, który jest budowany przez Boga i składa się z ludzi. I w Starym Testamencie często też odnajdujemy określenie dom Izraela, ale wypełnieniem tego jest Chrystus, którego Bóg ustanowił wielkim kapłanem, arcykapłanem nad domem Bożym. I też mamy tu w jakiś sposób odwołanie się do psalmu 127, który mówi, kto buduje dom prawdziwy. Wiecie, psalm 127 napisał Salomon. Jego ojciec bardzo chciał zbudować dom dla Boga, ale ostatecznie nie mógł. I to Salomon budował ten dom. I psalm 127 mówi prawdy, o których zaraz będziemy, do których będziemy się odwoływać. Jeśli Pan nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Jeśli Pan nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa strażnik. Daremne jest dla was stawać rano, wysiadywać do późna i jeść chleb boleści, bo to on daje sen swemu umiłowanemu. Oto dzieci są dziedzictwem od Pana, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku mocarza, tak są dzieci zrodzone za młodu. Błogosławiony mąż, który napełnił nim swój kołczan. Nie doznają wstydu, gdy się w bramie będą rozprawiać z nieprzyjaciółmi. I prawda jest taka, jeśli Pan nie zbuduje domu, w każdym znaczeniu, to nie jest możliwe, żeby taki dom powstał. Jeśli nie ma woli Bożej, to na pewno nie będzie zrealizowane coś, co nie jest zgodne z wolą Bożą. Słowo dom wskazuje na też prawdę, że każda budowla potrzebuje budowniczego. Żadna budowla sama z siebie się nie buduje. Dotyczy to też ludzi. W niniejszym, w tych fragmentach, których czytaliśmy, mamy do czynienia tylko z jednym domem. Chodzi w nim o jeden rodzaj ludzi. W domu tym znajduje się Mojżesz, Chrystus oraz wszyscy, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Panuje więc silna jedność i musi panować silna jedność wśród ludu Bożego na przestrzeni różnych etapów Bożego zbawczego objawienia. I wiecie, jest to podstawowy wątek niniejszego listu. Nie ma dwóch domów. Domu złożonego z pogan i domu złożonego z nawróconych z Żydów. Nie ma dwóch dróg zbawienia. Jest jedna droga, jeden dom i ważne jest, by o tym pamiętać, by o tym sobie przypominać, że celem posługi Chrystusa było ustanowienie jednej owczarni, jednego stada, jednego domu. Gdzie ludzie z różnych języków, z różnych ras, z różnych narodów na podstawie suwerennej decyzji Bożej są włączani w poczet tego ludu Bożego. Dlaczego jest to tak ważne w liście do Hebrajczyków? Dlatego, że było pisane do Żydów, którzy dużą nadzieję pokładali w swoim fizycznym pochodzeniu. Tym, że pochodzili od cielesnego Abrahama. Dlaczego to jest ważne, żeby dzisiaj o tym mówić w Kościele? Dlatego, że dzisiaj w większości miejsc naucza się, że są dwa domy. Że z jednej strony jest jedno zbawienie dla Żydów, a z drugiej strony jest zbawienie inne dla pogan. I w ten sposób mówi się, że Bóg nie zbudował jednego domu. Że jest rozdział w domu Bożym. Że ciągle jest dom Mojżesza i jest dom Chrystusa. Co jest absolutnie nieprawdą. I wiecie, w liście do Rzymian apostoł Paweł też o tym domu naucza. O tym domu, którym my jesteśmy. O tym domu, który jest domem Bożym. Ale też musimy pamiętać, że dom Boży był zbudowany, jak to często z domami bywa, w etapach. I w tym fragmencie widzimy dwa etapy, które odpowiadają dwom posługom. Najpierw była posługa Mojżeszowa, Mojżesza. Później była posługa Jezusa. Każdy z nich został wyznaczony przez Boga, aby służyć w Jego domu. Każdy również odznaczał się wiernością w wykonywaniu powierzonego mu zadania. I wiecie, jest harmonia między Mojżeszem i Jezusem. Ale pomimo tej harmonii musimy zwrócić uwagę, że istnieją pewne różnice między tymi posługami. I czytamy tak. Dlatego bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa. Wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz, był w całym jego domu. Tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą cześć od domu ma jego budowniczy. Kim był Mojżesz? Jakie są różnice między Mojżeszem a Jezusem? Wiecie, można powiedzieć krótko, mniej więcej taka różnica jak między domem a budowniczym, czyli kolosalna. Mojżesz był sługą. Jest tu to słowo użyte. Mojżesz był wiernym sługą w całym domu Bożym. I słowo, które tu zostało użyte na słowo sługę, to nie jest dulos, niewolnik, nie jest nawet diakon, czyli posługujący, bo te słowa są głównie używane w Nowym Testamencie, lecz to słowo znów występuje tylko raz w Nowym Testamencie i raz w tym fragmencie. I to słowo mówi o służbie dla Boga, o służbie dla bóstwa. I przez to zwraca uwagę na to, że Mojżesz pełnił bardzo ważną posługę. I że zajmował on dostojne, a nie pospolite miejsce w Bożej służbie. Mojżesz był, jest i będzie bardzo ważny, kiedy mówimy o Ewangelii, kiedy czytamy Słowo Boże. Bo kim był Mojżesz? Był prorokiem. Mówi nam o tym wyraźnie Stary Testament. Był nawet wielkim prorokiem, gdyż Bóg mówi, że z innymi rozmawia przez wizję, przez sny, a mówi, lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wierny. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać przeciwko słudze memu Mojżeszowi? Był prorokiem, był kapłanem. Widzimy, że składał ofiary. Miał ku temu prawo od Boga. Był też pośrednikiem przymierza. Tak jest też nazwany w listach apostolskich. Chociażby Paweł tak określa go. I wiecie, Mojżesz był Bożym sługą. Był Bożym sługą, którego Bóg wykorzystał do tego, żeby on był pośrednikiem przymierza uczynków. Żeby on lud do tego zaprowadził. I był apostołem. Był człowiekiem wybranym przez Boga, wybranym przez Boga, posłanym przez Boga i wyposażonym do tego zadania. A 1 Koryntian 10:2 mówi: i wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. My zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie. I widzimy te dwa wielkie przymierza i dwie wielkie posługi. Ale wyznaczenie Jezusa na tego, który jest apostołem, na tego, który wykonuje wolę Bożą, na tego, który został przez Boga wysłany, pokazuje nam też, jak ważna była też posługa Mojżesza. W Hebrajczykach 3:6 czytaliśmy: lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Kim jest Jezus? Po pierwsze jest Chrystusem. Jest Bożym Synem. Jest też Synem pośrednikiem, zgodnie z dwoma poprzednimi rozdziałami. I został on ustanowiony nad domem, a nie jedynie w domu. On panuje nad wszystkim. Mojżesz rzeczywiście miał ważne zadanie, ale nie był tak wywyższony jak Jezus, bo nie mógł być, bo Jezus jest w pełni Bogiem. A jaka jest różnica między tymi dwoma posługami? Bardzo duża. W 5 wersecie czytamy: i Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu jako sługa, na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane. I wiecie, werset ten łączy oczywiście posługę, tak jak czytamy w szerszym kontekście, z posługą Jezusa. Jezus powiedział, że nie przyszedł, żeby znieść prawo, żeby rozwiązać, ale żeby wypełnić. I werset ten pokazuje, jest bardzo istotny. wskazuje on na to, że pierwsza rzecz nie tylko stanowiła wstęp do drugiej, lecz także ją przepowiedziała. Całe prawo Mojżesza wskazuje na Chrystusa. Całe prawo Mojżesza miało jedno zadanie: doprowadzić ludzi do Chrystusa. Pokazać niemożność wypełnienia przymierza uczynków i konieczność, żeby pojawił się Boży, doskonały pośrednik. W Starym Przymierzu, w Przymierzu Mojżeszowym, był jeszcze niezbędny arcykapłan, który by składał ofiary za lud. I musiał te ofiary powtarzać, bo one nie były w stanie doskonale usprawiedliwić człowieka. One tylko zmywały grzech, ale nie zmieniały ludzkiej natury. Tamte prawo było zapisane na kamiennych tablicach. A Chrystus był tym, który przyszedł, żeby dać życie, żeby ożywić to, co duchowo jest martwe i żeby prawo zostało wypisane na tablicach serca, żeby to wreszcie było zrealizowane. I wiecie, cały Mojżesz i Chrystus o tym mówi wyraźnie, że i prawo, i prorocy wskazywali na Niego. I jest zupełna harmonia. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma harmonii między Chrystusem a Mojżeszem, znaczy, że nie poznał, jak powinien poznać. Jeśli ktoś mówi, że jest dwóch bogów, Starego i Nowego Testamentu, znaczy, że nie rozumie, co czyta. Jeżeli ktoś mówi, że prawo Chrystusowe powoduje to, że nie musimy chociażby wypełniać 10 przykazań, kłamie. Bo my nie musimy, my chcemy. A może i właśnie musimy jeszcze bardziej, bo wtedy jest to zgodne z naszą naturą. Wiecie, to jest dziwne, ale dzisiaj większość ludzi mówi: jesteśmy pod łaską i prawo moralne nas nie obowiązuje. Nie jest dla nas. I w tym samym pokazują, że Boża wola, która została pokazana w Mojżeszu, jest przez nich odrzucona. Że Boży charakter, który nienawidzi grzechu, jest przez nich odrzucony. I tak naprawdę jest tylko jeden założyciel. Jest tylko jeden, który panuje nad całym domem Bożym. Tym jednym jest Chrystus i nie ma nikogo innego. Jeśli Bóg domu nie zbuduje, jeśli Pan nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go znoszą. Wiecie, po hebrajsku w tym psalmie zbudować dom i założyć rodzinę, to są te same słowa. Zresztą po polsku też mówimy, czasami tak metaforycznie. Można by to przetłumaczyć i tak, i tak. I musimy sobie zdać sprawę, że gdyby Bóg nie zbudował domu, gdyby Bóg nie zdecydował, kto będzie w jego domu, to żaden człowiek nie byłby w stanie zbudować domu dla Boga. I w wersecie 4 czytamy: bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Zobaczcie, jak to współgra z tym psalmem. Nikt inny. I ten werset mówi, że wszystko budowane jest przez Boga. I wszelkie istotne urządzenia Kościoła, czy to sakramenty, czy sposób funkcjonowania, czy sposób uwielbiania Boga w Kościele, wszystko jest ustalone przez Boga i to Bóg buduje Kościół. Bóg buduje swój Kościół, swój dom wyłącznie przez Jezusa, przez Jego ofiarę, przez Jego poświęcenie. I wiecie, nie przez przypadek w pierwszym rozdziale tego listu mieliśmy podkreślone, że wszechświat został powołany do istnienia przez Boga dzięki Jezusowi, za pośrednictwem Jezusa. I tak również stało się z odkupionym ludem Bożym. Dlatego, że Jezus jest Chrystusem, że jest Mesjaszem, że jest wypełnieniem całego przymierza, starego przymierza uczynków. Dlatego istnienie Kościoła stało się możliwe. Zbudowanie tego domu. Myślę, że doskonale pamiętamy i znamy proroctwo z pierwszej księgi Kronik 17:11-12, kiedy Bóg mówi do Dawida: a gdy dopełnią się Twoje dni, aby pójść do swoich ojców, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie spośród Twoich synów i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje mi świątynię, ja zaś utwierdzę jego tron na wieki. I wiemy, że wypełnieniem tego proroctwa jest Chrystus. Dawid chciał zbudować dom Bogu. Bóg powiedział: nie, Twój potomek mi zbuduje dom. I też jest proroctwo z Zachariasza 6:12-13. Tak mówi Pan zastępów: oto mąż, którego imię brzmi Latorość, pod jego stopami wyrośnie Latorość i on zbuduje przybytek Pana. On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski, zasiądzie jako władca na swoim tronie, także kapłan zasiądzie na swoim tronie i będzie między obydwoma pokojowe nastawienie. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy. Czytamy w liście do Hebrajczyków w 6 wersecie. Jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Odbiorcy tego listu stanowią właściwy dom Boży. To są ci, którzy należą do Chrystusa, a już nie do Mojżesza. Ludzie ci są opisani z dwóch bardzo ważnych punktów widzenia w tym fragmencie. Werset pierwszy mówi o nich: bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania. I werset szósty, który mówi: lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem, Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. I jest, tu są dwa ważne aspekty. W pierwszym wersecie bardzo ważnym aspektem jest wyznanie, bo jest tam dodane: zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa. I czasownik wyznawać w Nowym Testamencie jest bardzo często wykorzystywany, bardzo często używany. Ale co on znaczy? Chodzi tutaj o formalną i publiczną deklarację. Takie jest znaczenie. Określenie to jest ważne, gdyż wyznanie kwalifikuje do tego, by być postrzeganym jako chrześcijanin, by być chrześcijaninem. To wyznanie wiary odbiorców listu spowodowało, że ten list został do nich napisany ze słowami zachęty, bo wyznawali Chrystusa, bo przyznawali się. I w pierwszym wieku Kościoła wyznania wiary były czymś oczywistym. I pierwsze podstawowe wyznanie brzmiało: wierzę w Jezusa Chrystusa. Wierzę, że On jest Panem. I w Ewangeliach Jezus od swoich przyszłych naśladowców wymagał publicznego wyznania. A apostoł Paweł wyjaśnił znaczenie tego wyznania, chociażby w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w wersetach 9-11. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Wyznanie w pierwszym wieku Kościoła tej prawdy było bardzo trudne. Jeżeli ktoś wyznawał, że Jezus jest Chrystusem, że jest Mesjaszem, prowadziło to do wszczęcia postępowania sądowego. Działo się to albo w żydowskich synagogach i taki człowiek był wyłączany poza obręb synagogi, poza obręb wspólnoty, ale też takie rzeczy działy się w pogańskich sądach, a czasami nawet bez sądu. Wyznanie, że Chrystus jest najwyższym arcykapłanem, jest wielkim wyznaniem. Wyznanie, że On jest Panem, powoduje, że stwierdzasz, że nie ma innego Pana. Nie ma innej władzy większej od Niego, że wszystko jest Mu podległe. I w tamtym świecie często oznaczało to śmierć. Kiedy szli legioniści i musiałeś złożyć wyznanie, że cesarz jest Panem, i spalić odrobinę kadzidła na przenośnym ołtarzu, a ty dałeś wyznanie, że Chrystus jest Panem. Byłeś od razu zabijany przez legionistę na miejscu, jako buntownik, jako ten, który podważa autorytet Cezara. I wiecie, stwierdzenie, że Jezus jest Panem, jest naprawdę wielkim stwierdzeniem. Chociażby dlatego, że oznacza, że nikt już nie jest ponad Nim, że żadne prawo nie jest ponad Nim, że nie ma innych bogów, nie ma wielu panów i że jeden jest Bóg. I tylko On zasługuje na to, żeby oddawać Mu cześć. I wiecie, ludzie, do których ten list był pierwotnie skierowany, takie wyznanie składali. I w pierwszym kościele bardzo pilnowano tego wyznania, żeby wyznać, że Chrystus jest Panem. Że nie jest aniołem, że nie jest nie wiadomo kim, tylko że jest Panem i że posiada władzę absolutną. To była deklaracja wiary pierwszego kościoła. Deklaracja, która oddzielała ich od tamtego świata i spychała ich na margines tamtego świata. I wiecie, ludzie ci przyjęli Jezusa i żyli dla Jezusa. Uznali Jezusa z Nazaretu za wyznaczonego przez Boga i długo oczekiwanego Mesjasza. Za apostoła i arcykapłana. Zapewne zadeklarowali poddanie się jego autorytetowi jako temu, który został posłany przez Boga, by ich prowadzić, oraz zaufali jego posłudze przebaczenia, która dawała mu wstęp przed Boże oblicze w ich sprawie. I wiecie, była to zupełnie rewolucyjna, niezwykła sprawa. I dlatego, że mieli tą deklarację wiary, jasną i klarowną, dlatego jest do nich zwrot bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania. Musi być jasna deklaracja wiary, jasna deklaracja, kim jest Chrystus, żeby można było to określić. I w tych określeniach po deklaracji wiary kryją się i braterskie relacje, oczywiście bez względu na płeć, chociaż tu mamy określenie bracia, święci. Ale też jest ważne określenie, że ci ludzie są świętymi. Co to oznacza? Oznacza, że zostali oddzieleni od świata dla Boga dzięki śmierci i dzięki Duchowi. I wiecie, w tym opisie też widać niepowtarzalność Kościoła. Kościół został oddzielony od świata dla Boga. Do świętości, do tego, żeby być posłusznym. I to oddzielenie dzieje się wtedy, kiedy jest jasne wyznanie. Kim jesteś, w co wierzysz, jak postępujesz. I Kościół jest wprawdzie społecznością ziemską, składa się z tych, którzy otrzymali niebiańskie powołanie, to znaczy z tych, którzy zostali wezwani z nieba. Tych, których Bóg przed założeniem świata wybrał, Chrystus umarł za nich na drzewie krzyża, a Duch Święty ożywił i wszystko działo się zgodnie z Bożym postanowieniem. I tacy ludzie mają swoją ojczyznę w niebie. Tam jest ich dom, tam jest ich dziedzictwo, tam jest ich ojciec. O takich ludziach, o chrześcijanach, o ludziach wierzących, Paweł w liście do Filipian 3:20 pisze: nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, to powinno charakteryzować Kościół. Ale też Kościół musi być scharakteryzowany wytrwałością. I zobaczcie, w 6 wersecie czytamy: lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Wyznanie wiary jest ważne. I dobrze wiedzieć, w co się wierzy, dobrze wiedzieć, jak się wierzy, bo pomaga to wiele rzeczy uporządkować. Ale trzeba też być tym, który to wszystko wykonuje z nadzieją, z chwalebną nadzieją. Wiara i nadzieja, wyznanie i przeświadczenie, że Bóg doprowadzi, są ze sobą nierozerwalnie związane. Nawet czytamy, że nadzieja w naszych sercach nie zawodzi w innym fragmencie. Czytamy, że teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. I to charakteryzuje Kościół. Ktoś kiedyś powiedział, że wiara ma obiekt, w coś wierzy. Nadzieja ma perspektywę, patrzy na jakiś czas i wierzy, że to się stanie. Naszą wiarą jest Chrystus. Naszą nadzieją jest Chrystus. I to się łączy w tym wyznaniu. I kiedy czytamy te pierwsze 6 wersetów 3 rozdziału, widzimy, że Bóg w swoim postanowieniu postanowił zbudować dom, postanowił zbudować Kościół. To postanowienie było realizowane etapami. Najpierw przez Mojżesza zostało nadane prawo, żeby pokazać Boży charakter. I Bóg ustanowił go jako wiernego sługę w całym swoim domu. Później przyszedł Chrystus, aby to dzieło zostało ukończone i aby zbudować Bogu wspaniały, wielki dom, którym jest Kościół. I wiecie, jest niesamowite, jak czyta się Biblię i widać jedność czegoś, co się nazywa Starym Testamentem i Nowym Testamentem. Jedność i prawa, i łaski. I to, kiedy możemy zobaczyć Chrystusa i w prawie, i u proroków. I możemy zobaczyć, że całe Boże dzieło skoncentrowane jest na odkupieńczym dziele Chrystusa. Jak wytrwać? Jak w tym świecie, który jest szalony, i w Kościele, który często jest szalony, dotrwać z wiarą, nadzieją, miłością? Tak naprawdę jest tylko jedna odpowiedź. I to jest właśnie w wersecie pierwszym, trzeciego rozdziału. Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa. Nasze wytrwanie jest w Chrystusie. Tym, który zbudował, tym, który włada i tym, który zrealizował doskonale Bożą wolę. I wiecie, nie ma innej odpowiedzi. Jeżeli ktoś mówi, że można z tego domu zostać wyrzucony, to nie docenia Chrystusa i na Niego nie patrzy, tylko patrzy na siebie i na swoje czyny. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy. I jest to niesamowita rzecz. I tylko Bóg mógł zbudować ten trwały dom, tą jedną rodzinę złożoną z wielu ludzi. I tak jeszcze na koniec, jeszcze słowa z apostoła Piotra z pierwszego rozdziału, z pierwszego listu, z drugiego rozdziału, wersety od 3 do 12, które zachęcają nas jako ten dom Boży, jako świątynię, też do tego, żeby nawzajem się budować, żeby zbliżyć się do Chrystusa i żeby w Nim trwać. Jeśli tylko zakosztowaliście 1 Piotra 2, 2 rozdział, wersety 3-12. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry, zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego, i wy sami, jako żywe kamienie jesteście budowani w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego mówi Pismo: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny. Dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. Umiłowani, proszę was, abyście jako obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. I niesamowitą rzeczą jest wiedzieć, że jest się częścią tego wielkiego domu, który buduje sam Bóg przez Jezusa Chrystusa. Ale też pamiętajmy, że obliguje to nas do tego, żeby też naśladować Jezusa i żeby iść w Jego kroki. I tak jak nic nie można było dodać do Mojżesza i do jego posługi, i karą za to była śmierć, tak samo i do posługi Chrystusa, znaczy tak samo, tym bardziej nic nie można dodać, bo jest to ostateczna posługa, zakończona i On jest Panem nad całym tym domem, którego mamy przywilej z Jego łaski być.